Piotr Tolko, witam. Dzień dobry. Dziś naszym gościem w rozmowie pod krawatem w Radiu Szczecin jest pan Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan poseł Jach, który wrócił do ław poselskich przed wejściem na antenę, powiedział, że to taki comeback. O tym sobie jeszcze porozmawiamy, panie pośle, za chwilę. Zacznijmy natomiast od informacji, która wybija się jako najważniejsza, najbardziej interesująca, najczęściej komentowana i prezentowana dziś od rana. Konwój humanitarny z pomocą dla Palestyny został zatrzymany przez siły izraelskie. Na pokładzie jest m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Aktywiści przekazali, że użyto przeciwko nim armatek wodnych. Dziś przeczytałem, że pan poseł został wręcz porwany. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat przekazała na platformie X, że no właśnie, flotylla została zatrzymana i jak pisze, domagamy się od MSZ-u stanowczych działań w sprawie naszych obywateli. Czy pan również takich działań się spodziewa i oczekuje takich działań?
No oczywiście, no pan poseł Franciszek Sterczewski ma, że tak powiem, praktykę i doświadczenie w zakresie pomocy ludziom poszkodowanym, no ale...
Pan nawiązuje do słynnej akcji pomocy na wschodniej granicy, tak?
Tam. No tak, ale oczywiście nasz obywatel, niezależnie, dla mnie to niezależnie jakich poglądów i tak dalej, czy postawy, ma obowiązek być chroniony przez nasze państwo i wydaje mi się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wypracowane procedury dotyczące pomocy, wspierania naszych obywateli i myślę, że ta reakcja będzie odpowiednia, adekwatna do tego, co się stało.
Czy i jak w ogóle ta sytuacja może wpłynąć, czy zaważyć na relacjach polsko-izraelskich? Czy zupełnie nie?
No ja myślę, że nie powinna zaważyć na tych relacjach, no ale niezależnie od tego, czy lubimy Izrael, czy nie lubimy, bo są i tacy w naszym państwie ludzie, musimy reagować. No nie może być tak, że obywatel polski jest porwany, o ile to jest, te informacje dziennikarskie się potwierdzą.
Wiele osób też domaga się bardziej stanowczej reakcji strony polskiej, polskiego rządu wobec Izraela w tym konflikcie na Bliskim Wschodzie, w strefie Gazy. No ale przecież jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, które to przecież są sojusznikiem Izraela, czy popierają Izrael, czy taka w ogóle reakcja bardziej stanowcza jest możliwa według pana?
Panie redaktorze, no, szanowni państwo, no jest... No... Sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna, bo tam już dochodzi do klęski głodu wśród tych Palestyńczyków. No ale ja pamiętam o tym, że niestety tą wojnę wywołali Palestyńczycy, że to oni zaatakowali i wtedy w strefie Gazy się bardzo cieszyli ludzie. No, ja współczuję wszystkim, niezależnie czy to jest Palestyńczyk, czy obywatel Izraela, tym ludziom zawsze współczuję, pokrzywdzonym przez los, przez wojnę, czy ambicje czyjeś polityczne. No i trzeba pomagać i myślę, że nawet Stany Zjednoczone czynią naciski na Izraela, żeby zakończyć jak najszybciej tą niezwykle brutalną sytuację, jaka wytworzyła się na Bliskim Wschodzie. No ale też pamiętam, trzeba, że Izrael walczy o swoją egzystencję, no bo tam to państwo jest przecież w morzu temu muzułmańskim, więc każdy zabiega o siebie. Ja to widzę i oceniam, natomiast nie może to być absolutnie nie może być zgody na to, żeby cierpieli na tym zwykli ludzie.
Przejdźmy do krajowej polityki. Panie pośle, czy pan również obserwuje i jakie emocje towarzyszą tym obserwacjom, temu, co dzieje się w Polsce 2050? Niektórzy, słyszałem taki rano nawet żart, nazywają ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050, nawiązując do niskiego poparcia. Szymon Hołownia zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Też poinformował, że stara się o wysokie stanowisko wysokiego komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jak pan komentuje całą tę sprawę? Czy to nie jest na korzyść całej tej układance politycznej dla Prawa i Sprawiedliwości?
To jest ta korzyść, to widać, że na korzyść Szymona Hołowni ma być przede wszystkim. Natomiast dla Prawa i Sprawiedliwości? My realizujemy naszą politykę i dążymy do tego, żeby przygotować się do wyborów. Mam nadzieję, że Może nawet odbędą się wcześniej niż za 2 lata, czyli w planowanym konstytucyjnym
terminie. Czyli kiedy, panie pośle, na wiosnę?
Tego to ja nie podejmuję się prognozować, panie redaktorze, natomiast widzę, że nastąpiła całkowita degrengolada tej koalicji, tych nieudaczników. Właściwie to jest banda nieudaczników, którzy za co się wezmą, to psują, to dewastują. Budżet państwa, co jest kluczową sprawą.
Panie pośle, pan premier Donald Tusk ogłosił koniec drożyzny i to drożyny pisowskiej.
Aha, rozumiem.
W związku z inflacją, która otrzymuje się na bardzo podobnym poziomie, jeśli chodzi o wrzesień i sierpień, jak dobrze pamiętam.
Ach, to bardzo mnie to cieszy, co prawda pamiętam to. Cieszy mnie to. Teraz oczekuję tylko, kiedy pan premier Donald Tusk ogłosi, że mamy klimat śródziemnomorski i na to czekam z niecierpliwością. Będę się bardzo cieszył i klaskał panu premierowi.
No ale wejdźmy troszeczkę w szczegóły tej sytuacji dotyczącej Polski 2050. No przecież jest to jeden z koalicjantów rządu. Inny z koalicjantów, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, mówi, że panu marszałkowi Hołowni zajęło aż 6 lat, żeby dojść do wniosku, że musiał się męczyć w szambie, nawiązując do wpisu pana marszałka Hołowni. Nie można zejść z pola bitwy, powiedzieć jestem zmęczony, to z kolei słowa europosła Koalicji Obywatelskiej pana Krzysztofa Brejzy. No więc coś jest na rzeczy.
No, panie redaktorze, no, jako polityk już powiedzmy z dość dużym doświadczeniem, bo 20 lat temu zostałem posłem po raz pierwszy, no to takiego rozpadu koalicji, takiej degrengolady, jaka tam panuje, braku jakiejkolwiek koncepcji, jakiegokolwiek pomysłu, no ja czegoś takiego w Polsce nie obserwowałem. To widać, że tam wewnątrz tej koalicji nieudaczników już tylko walczą między sobą o jakieś stanowiska i jakieś możliwość wylądowania w miarę możliwie w pobliżu, nie wiem, stanowisk, dobrego miejsca na liście. Tam nikt nie zajmuje się już państwem, tylko własną pozycją. I to dotyczy zarówno partii, jak i poszczególnych członków. Z przykrością to się ogląda, tam szczególnie w Sejmie, gdzie widać, że nikt z tych ludzi, którzy w tej chwili rządzą, nie kieruje się tym, czym powinni się politycy kierować, a więc dobrem wspólnym. Tam tylko każdy teraz zabiega, żeby jakoś się uratować przed nadchodzącym kataklizmem.
To jeszcze jedna rzecz, prośba o komentarz. Ryszard Petru chce zastąpić Szymona Hołownię na stanowisku lidera Polski 2050. Jak pan odbiera taki ruch byłego szefa Nowoczesnej, jak dobrze pamiętam?
Pan poseł Petru ma doświadczenie w prowadzeniu partii, no przecież też nawet nie przetrwała jednej kadencji ta partia, no i to jest takie ratowanie czegoś, co się absolutnie uratować nie da. Tego nawet nie da się skomentować. Panie redaktorze, takiej zapaści działalności państwa, rządu, tej koalicji obywatelskiej, no ja nawet w czarnych stach chyba nie przewidywałem, żeby nic się nie działo, budżet jest w katastrofalnej sytuacji, wojnę mamy za granicą, a oni kombinują, jakby tu zmniejszyć, wycofać się z pewnych zamówień na wyposażenie sił zbrojnych, gospodarka bez żadnych osiągnięć, no wygląda to naprawdę bardzo smutno i w czarnych kolorach tylko i trzeba się, że tak powiem, modlić, żeby oni jak najszybciej w ogóle dali sobie spokój.
Ale ustawy, panie pośle, które były zgłaszane, które były przedstawiane również do podpisu pana prezydenta, no najpierw spotkały się z wetem pana prezydenta, ale potem po poprawkach jednak zostały przyjęte.
Czyli jednak decyzje pana prezydenta o tym, o wecie, no, były słuszne, że te akty prawne są szkodliwe, że nie są przygotowywane tak, jak być powinny. No i tych aktów prawnych przecież jest naprawdę niewiele, ale to nie znaczy, że usprawnia się administracja czy zmniejsza się biurokracja, tylko po prostu nic, niewiele się tam dzieje na górze. No.
Panie pośle, czyli rozumiem, że akurat pochwala pan stanowisko pana prezydenta, który wcześniej zawetował chociażby te dwie słynne, o których najczęściej mówiliśmy, ustawy o mrożeniu energii, tak zwanej też ustawy wiatrakowej i o pomocy obywatelom Ukrainy, między innymi o pomocy obcokrajowcom.
No oczywiście, no, to są rozsądne i oczekiwane przez społeczeństwo. No pan premier, pan prezydent realizuje te tematy, o których mówił w kampanii prezydenckiej, które uzyskały tak wysokie poparcie i obywatele, no, wszystkie sondaże pokazują, że pan premier Nawrocki, przepraszam, pan prezydent oczywiście, Karol Nawrocki, jest najpopularniejszym politykiem, bardzo wysoko ocenianym prezydentem w porównaniu z poprzednimi naszymi prezydentami. No, porwał młodzież za sobą. No, bardzo się cieszę, jestem dumny, że mamy takiego prezydenta, który ma doskonałe relacje z najważniejszymi politykami na świecie, a w Polsce potrafi wpływać w sposób istotny na politykę tego nieudacznego rządu.
Panie pośle, chodzi mi taka myśl po głowie, proszę mnie wyprowadzić z błędu. Pamiętamy wszyscy słynne spotkanie, niektórzy nazywają tajemne, nocne spotkanie marszałka Hołowni z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ale czy tam nie było tego wątku poruszonego właśnie ewentualnej kandydatury pana marszałka Hołowni na wysokiego komisarza do spraw uchodźców ONZ? Czy pan marszałek Hołownia przypadkiem nie zabiegał już wtedy, bo przecież media też o tym piszą, on aplikował już dawno, od jakiegoś czasu zabiegał o to stanowisko. Może próbował sobie zdobyć poparcie pana prezesa Kaczyńskiego w tej kwestii.
Panie redaktorze, no nie byłem na rozmowie i powiem szczerze, że tak.
To, co pan może powiedzieć.
Jeśli powiem, że nie wiem, to znaczy, że nie wiem, ale jeśli bym brał udział i wiedział, też bym nie powiedział.
Panie pośle, czy będzie inna rozmowa z potencjalnymi, ewentualnymi koalicjantami w ewentualnym przyszłym rządzie Prawa i Sprawiedliwości? Mówię przede wszystkim o Konfederacji, a jeszcze bardziej myślę tutaj o PSL-u. Czy będzie inna polityka? Bo pamiętamy, że w poprzednich wyborach parlamentarnych, szczególnie PSL był mocno krytykowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Wielu się zastanawiało, podobny elektorat na podobnych terenach wyborczych, a jednak no, nie doszło do jakiegokolwiek wyciągnięcia ręki w stronę PSL-u przynajmniej, więc pytanie o PSL, o Konfederację w ewentualnej przyszłej konfiguracji wyborczej.
Panie redaktorze, moja partia Prawo i Sprawiedliwość, naprawdę poważnie traktujemy tą ideę, że politycy mają służyć Polsce i robić wszystko, żeby się rozwijała. O czym świadczy te 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Polska skokowo przyspieszyła rozwój. Na wszystko były środki, zmieniła się tylko władza, nie ma finansów, nie ma pieniędzy. Tak jak pierwszy raz, kiedy Platforma rządziła. No i jest problem taki, jaki jest, że no nie ma na nic pieniędzy, a deficyt budżetowy pobił rekord w historii, nigdy takiego zadłużenia nie było.
Ale rząd, panie pośle, pan premier Donald Tusk mówi, że wiązało się to za waszych czasów z dużym zadłużeniem, którego chcą teraz, obecna ekipa chce uniknąć.
Panie redaktorze, pan pozwoli, że nie będę komentował tych kłamstw pana premiera, który prawdę mówi tylko wtedy, kiedy się pomyli. I wszyscy ekonomiści, oprócz tych, co w rządzie są, to biją na alarm w związku z tym niesamowitym deficytem budżetowym. I jestem bardzo ciekaw, jak skończy się ten rok, ale wygląda to, widzę to bardzo czarno, tą naszą ekonomię na kolejne lata pod tym rządem. Więc tutaj no nie ma żadnej pozytywnego objawu dla tego rządu. Natomiast to, co pan pytał o koalicję. Prawo i Sprawiedliwość bardzo chętnie, zresztą wielokrotnie słowami ważnych polityków były sygnały, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do współpracy z każdym, kto chce działać na rzecz Polski. Natomiast Konfederacja, która jakby ideowo jest najbliżej nam, do nich, do ich polityki, którą głoszą, do ich programów, no niestety, no wystarczy posłuchać najważniejszych polityków Konfederacji. Oni otwarcie mówią, że im, jeżeli z kim, do kogoś jest blisko, to do Platformy Obywatelskiej. No, no a wystąpienie Mentzena, który no w sposób, no powiedzmy sobie, nie, mało kulturalny, to jest zbyt delikatne określenie, wypowiedział się o prezesie Kaczyńskim i tu nie chodzi o to, czy pan prezes Kaczyński się obraża, czy nie, tylko jak można współpracować z kimś, kto w sposób taki chamski jak Mentzen wyraża się o swoim potencjalnym koalicjancie. Konfederacja uważa nas za swojego głównego przeciwnika, o elektorat ten prawo, z prawej strony, ten konserwatywny, no i uważają, że przejmą ten elektorat na swoją korzyść. I tak ta partia, która przekształca się, różne nazwy miała, ja od 20 lat obserwuję, cały czas mówią, że przejmą wkrótce już przy następnych wyborach elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale jakoś to nie wychodzi.
Panie pośle, krótko jeszcze o sprawach lokalnych. Po pierwsze, nowy park narodowy w Polsce jest decyzja Sejmu. Mamy przegłosowaną ustawę dotyczącą powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Jak pan komentuje ten fakt? Jak pan głosował przede wszystkim?
Oczywiście
już pan był w...
Tak, już byłem. Oczywiście przeciwko. Proszę państwa, park jest, tylko że jest na szczęście jedna gmina, która się sprzeciwiła tej propozycji Ministerstwa Ochrony Środowiska i 40% zaplanowanego terenu, i to kluczowego dla funkcjonowania parku, jest w gestii gminy Gryfino i nie ma zgody radnych na to, żeby wstąpić, więc to będzie jakieś kulawe rozwiązanie, jeżeli dojdzie do rzeczywiście do realizacji, ale chcę powiedzieć, że to jest bardzo szkodliwa decyzja dla naszej Doliny Odry, ale również dla gospodarki.
Dlaczego?
Nie tylko.
Dlaczego?
Panie redaktorze, Nie ma czasu, żeby wyjaśniać, ale nie będzie żadnych wielkich korzyści dla samego rejonu, samego tego środowiska. To jest po prostu bubel prawny, bubel polegający na tym, że pani minister Kloska nie ma żadnych sukcesów i wymyśliła sobie, że będzie mogła się chwalić tym, że po raz pierwszy od 20 lat mamy kolejny park krajobrazowy. Jakie to ma znaczenie, czy po raz pierwszy od 20 lat, od roku, czy od 100 lat? To nie jest teren potrzebny nam jako park narodowy.
Jeśli czytam, Międzyodrze to wyjątkowy obszar, naturalne rozlewisko, które chroni mieszkańców Szczecina i Gryfina przed powodzią. To są słowa pani minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski. Ale to spodziewa się pan działań na tym obszarze, żeby właśnie przywrócić ten pierwotny stan?
Ale co to przeszkadza, żeby utrzymać nadal ten park krajobrazowy, który jest dotychczas, który był chroniony? W ubiegłym tygodniu wspólnie przygotowaliśmy konferencję, i to naprawdę specjalistów, na temat, jak te parki wyglądają, jak wygląda park Doliny Warty. To jest po prostu skandal i eksperci, profesorowie, którzy brali udział w tej konferencji w Gryfinie, mówili: nie dopuśćcie do tego, żeby powtórzyła się katastrofa z Doliny Warty.
A rozwijając myśl, dlaczego? Dlaczego nie?
Ponieważ te wszystkie zapowiedzi, które były przedstawiane, również w podobny sposób ministerstwo mami mieszkańców Ujścia Warty, tam jest Park Narodowy Ujście Warty, i nic z tego nie wynika, są naprawdę poważne kłopoty zarówno z roślinnością, jak i ze zwierzętami, na przykład szopracz, który jest szkodnikiem i bardzo szkodliwym zwierzęciem na terenach Polski, rozwija się w sposób niekontrolowany, powodując niewyobrażalne szkody tam właśnie w tym regionie i rozprzestrzeniając się na teren całej Polski.
Reasumując, to zła decyzja, powołanie tego parku?
Bardzo zła decyzja. I mieszkańcy gminy, a nawet powiatu gryfińskiego o tym wiedzą i protestują. Nie tylko politycy, ale mieszkańcy też protestują.
Krótko jeszcze o sytuacji w elektrowni Dolnej Odrze. Pan, jako jeden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, protestował przeciwko zamykaniu bloków węglowych w tej elektrowni, przedłużeniu maksymalnie, ile się da, pracy tego obiektu.
Panie redaktorze, to nie jest moje widzimisię, sympatia czy antypatia. Jest opracowany w ubiegłym roku, a więc już za tego rządu, raport Polskich Sieci Energetycznych, czyli Państwowej Spółki Odpowiedzialnej za dostarczanie prądu do naszych mieszkań, o konieczności utrzymania Dolnej Odry, tej węglowej, do czasu uruchomienia elektrowni atomowej. A to okazuje się, że ten rząd nieudaczników nie robi nic, ażeby w celu przyspieszenia czy kontynuowania pracy nad budową elektrowni atomowej, a jeszcze likwiduje te elektrownie węglowe, które zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. Zamknięcie tej elektrowni węglowej, tych kolejnych czterech bloków, spowoduje jeszcze większe zagrożenie dla prawidłowego dostarczania energii elektrycznej do mieszkań naszych, do przedsiębiorstw. I to nie jest jakieś wymyślne zagrożenia polityków, tylko raport Polskich Sieci Energetycznych z 2024 roku.
To jaka powinna być strategia według pana na ten obiekt, na dalsze funkcjonowanie elektrowni Dolna Odra?
Panie redaktorze, ta elektrownia węglowa posiada doskonałe zabezpieczenie spełniające wszelkie standardy europejskie dotyczące czystości emisji gazów, a po drugiej stronie i to musimy likwidować, a po drugiej stronie Odry w Szwed uruchomiono rafinerię ropy, która pracuje na rosyjskiej ropie, która ma 12 razy przekracza normy emisji tych gazów cieplarnianych, dostała właśnie zgodę od rządu Mecklenburgii, a żeby było fajniej, jeszcze weselej, to powiem, że efektem prac takiej rafinerii jest paliwo, oczywiście, ale również odpady, takie ciężkie oleje. Ciepłownia w Szwed otrzymała pozwolenie na opalanie tymi odpadami, co powoduje dodatkowe zanieczyszczenia powietrza. I tu widać podwójną politykę wobec Niemiec i wobec Polski.
Jaka krótko strategia, jaki plan na Dolną Odrę, jak ten plan powinien wyglądać? Do kiedy korzystamy z węgla?
Panie redaktorze, ten rząd skazuje nas na zamknięcie bardzo szybkie wszelkiej działalności polegającej na paliwach kopalnych, tylko wymyślają wszystko to, co narzucają nam Niemcy. Musimy to szaleństwo zatrzymać. Owszem, trzeba iść ku nowoczesności, czystemu powietrzu, ale nie takimi metodami, które proponuje Bruksela, a którą rząd Tuska wprowadza na siłę w całej Polsce.
Krótko na koniec, panie pośle, jeszcze o pana comebacku. Wyciągnął pan wnioski z, można powiedzieć, swego rodzaju porażki, bo gdyby nie zmiana i powołanie pana posła Boguckiego do kancelarii prezydenta, nie byłby pan posłem.
Oczywiście, panie redaktorze, czy wnioski? Po prostu tak bywa. Ja jestem świadomy, byłem i jestem, tym bardziej, że już miałem taki jeden short break, 4 lata poza parlamentem. No i to jest rzecz naturalna w życiu polityka, że liczy się z tym, że wyborcy decydują. Wyborcy zdecydowali, że pan wojewoda, zresztą Zbyszek Bogucki, mówi pan wojewoda, pan minister teraz, ale to przecież jesteśmy kolegami od lat. Pan Bogucki jako bardzo popularny polityk, więc normalne, że uzyskał, odniósł sukces, został posłem, a teraz awansował bardzo wysoko. No i trzymam kciuki za niego, a ja robię swoje.
Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który dokonał comebacku do ław poselskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję panu. Piotr, do usłyszenia państwu.
Miłego dnia.